Dzień dobry, proszę Państwa. Możecie mi wierzyć albo nie, ale jak zobaczyłam, że ostatni odcinek podcastu nagrałam 9 czerwca, to naprawdę bardzo, ale to bardzo się zdziwiłam, ponieważ jest 7 lipca i stało się to naprawdę zupełnie znienacka. I naprawdę odkąd nagrałam ten poprzedni odcinek, to dosłownie następnego dnia już miałam pomysły i już miałam wenę na to, żeby nagrywać kolejne odcinki. Ale powiem Wam, że to wczesne lato w tym roku to jest no po prostu jakaś totalna masakra, jeżeli chodzi o mój harmonogram rzeczy. I trochę właśnie o tym bym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za odzew. Poprzedni odcinek wypuściłam nie tylko na swoich Facebookach, ale także na przykład na grupach polskich w Sztokholmie. I byłam naprawdę bardzo zaskoczona. Troszeczkę się martwiłam, co to będzie, jak wypuszczam takie swoje, kurcze, pamiętniczki strasznie prywatne w tak bardzo publiczne miejsca. Ale byłam naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona. I to wcale bynajmniej nie dlatego, że wszystkie opinie były takie pozytywne i optymistyczne. Właściwie wręcz przeciwnie, ponieważ kilka osób nawet mi napisało, że im się nie podobało, że nie przebrnęli przez cały odcinek, że za dużo lania wody, że za mało konkretów i zdecydowanie za dużo przekleństw. I byłam bardzo zaskoczona swoją reakcją, bo myślałam, że się tym przejmę i że będę chciała się jakoś może tłumaczyć, albo będę może chciała zmienić swoją narrację i na przykład mniej przeklinać, albo szybciej przechodzić do rzeczy. Ale jestem bardzo właśnie zaskoczona pozytywnie tym, że przyjęłam to i fajnie, w ogóle jestem bardzo szczęśliwa, że komuś się chciało, że wiecie, nie przebrnął przez odcinek, że no nie chciało mu się już słuchać do końca, ale że chciało mu się wrócić tam do tej grupy, do tego wpisu i mi napisać, co uważa o tym odcinku i przy tym w ogóle wszystkie komentarze naprawdę były bardzo kulturalne. I uważam, że to była bardziej konstruktywna krytyka niż jakieś takie, wiecie, hejtowanie. Nie było tam hejtowania, więc ja przyjmuję to naprawdę z otwartymi ramionami i z dużą wdzięcznością za to, że to się wydarzyło. Też kilka osób mi napisało, że im się bardzo podobało. Nawet ktoś mi napisał, że zasadniczo nie słucha podcastów, a mojego odcinka wysłuchał i tej osobie się podobało i będzie słuchać dalej, więc w ogóle jakiś totalny kosmos. Bardzo Cię pozdrawiam, jeżeli rzeczywiście słuchasz tego odcinka. Jeżeli nie, to też Cię pozdrawiam, ale wtedy tego nie usłyszysz, więc pozdrawiam Cię bardzo wtedy zdalnie. Słuchajcie, 9 czerwca. 9 czerwca wypuściłam poprzedni odcinek i już miałam oczywiście pomysły na kolejny odcinek również z tej serii. Miałam też pomysły na kolejne odcinki zupełnie nie z tamtej serii, czyli z 10 rzeczy, które zaskoczyły mnie w Szwecji. No i powiem Wam, że naprawdę mój harmonogram ostatnimi czasy jest jakąś totalną masakrą i jestem naprawdę zaskoczona, że już jest lipiec. I nie jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że moje tempo życia jest tak potwornie wysokie. Być może teraz się to troszeczkę zmieni i będę w stanie odrobinę chociaż zwolnić, ale powiem Wam tak. Właśnie przeżyłam dwa z trzech tygodni naprawdę mega hardkorowych, które sobie sama narzuciłam. Pracuję obecnie, wiecie co, w dużej firmie, w korporacji i jestem tam zatrudniona tak trochę po studencku, bo to nie jest taka umowa o pracę, jak to się mówi po polsku, permanentne zatrudnienie? Nie wiem, kurczę, wiecie co, naprawdę możecie się śmiać ze mnie, ale jak się od prawie 2 lat bardzo mało używa polskiego, a od początku roku już nawet nie pracuję, wiecie, z językiem polskim, no to naprawdę bardzo dziwne rzeczy się dzieją i też zaczynam na przykład śnić po szwedzku i no i gadać przede wszystkim po szwedzku w ciągu dnia, więc o ile, wiecie, no słownictwa mi nie brakuje cały czas po polsku i no nigdy mi nie zabraknie, bo to zawsze będzie mój pierwszy język, ale pewne konstrukcje gramatyczne się stały dla mnie bardzo trudne i widzę, że po prostu się wypowiadam w sposób dużo uboższy niż miało to miejsce przez pierwsze 30 lat mojego życia. No trochę mi głupio, ale no przede wszystkim mam nadzieję, że to jest rzecz tymczasowa. No ale wracając do tematu, właśnie, to nie jest permanentne zatrudnienie, umowa o pracę, na czas nieokreślony, teraz już wiem, jak to się nazywa. tylko to jest tak, że wtedy, kiedy pracuję, wtedy zarabiam. No i miałam ostatnio sporo wydatków, bo kształcę się jak po prostu walnięta, jeżeli chodzi o rozwój w stronę, rozwój pieskowy, że tak powiem. Będę Wam pewnie opowiadać jeszcze w tym odcinku o tym. Ale no właśnie, niedługo wyjeżdżam do Polski na 3 tygodnie i chyba nawet troszeczkę więcej niż 3 tygodnie. No i w związku z tym bardzo mi zależało na tym, żeby no nie mieć tak, że przez 3 tygodnie będę miała po prostu zero zarobionej kasy. I tak jak normalnie pracuję w tej korporacji 2 dni w tygodniu, tak teraz przez te 3 tygodnie postanowiłam, że będę pracować 4 dni w tygodniu, w tym 1 dzień zdalnie, 3 dni w biurze. No i nie działa to na mnie dobrze. Praktycznie co noc mi się śni ta praca, a nie jest to praca moich marzeń, to say at least. The list, jak to się mówi? Boże, angielskiego też zapomniałam, co za porażka. No nic, w każdym razie właśnie, no 2 tygodnie już tak przeżyłam i jak umawiałam się z szefową na tę pracę taką podwójną, no to byłam no w takim bardzo ambiwalentnym odczuciu w stosunku do tego, ponieważ z jednej strony wiedziałam, że to będzie dla mnie koszmarnie trudne i jest rzeczywiście, ale z drugiej strony wiedziałam, że jak te 3 tygodnie już dobiegną końca, to będę bardzo zadowolona, że się na to zdecydowałam. No i teraz już po tych 2 tygodniach mogę powiedzieć, że faktycznie no jestem zadowolona, że to wzięłam na siebie, bo zostały mi jeszcze 3 dni w biurze, 1 dzień zdalnie i będę miała te 3 tygodnie wolności, a jednocześnie będę miała kasę zarobioną, tak jakbym tych 3 tygodni wolności nie miała. Więc to jest ta pierwsza rzecz, czyli po prostu podwójna praca. Druga rzecz jest taka, że napisałam pracę dyplomową na studia po szwedzku i jestem też bardzo zadowolona, że udało się to zrobić tak szybko. Trochę myślałam, że to się uda zrobić szybciej, potem okazało się, że jest o wiele więcej pracy niż myślałam i że jak na przykład siadam na 30 minut, żeby coś tam dokończyć, to okazuje się, że to są 3 godziny jednak pracy. Pracę dyplomową mogliśmy pisać w grupach lub w parach. Ja dobrałam się w pary z kolegą i kolega tak naprawdę zrobił taką pracę u podstaw, bo pisaliśmy tak naprawdę o jego firmie i on przygotował tak naprawdę cały plan i jakiś taki szkielet tego, co mamy zrobić, więc moje późniejsze pisanie, że tak powiem, mięsa już było o wiele, wiele, wiele łatwiejsze. Także poszło z tym dosyć sprawnie, ale jednak mimo wszystko kosztowało to sporo wysiłku. Potem mój kochany mąż jeszcze poprawiał nam błędy językowe, które oczywiście się pojawiły w tej pracy. I co jest cały czas dla mnie bolesne. Wiecie, że to nie jest język, w którym będę pisać bezbłędnie jeszcze pewnie przez wiele lat. No, w każdym razie praca dyplomowa została wysłana, jeszcze musimy zrobić jakąś tam prezentację, ale to dopiero na sierpień. Prezentacja zresztą ma być krótka. No i z tym tyle. Dokładnie wiecie co jeszcze w ten ostatni tydzień, który dobiegł końca w zeszłym tygodniu. Nie dość, że miałam tą podwójną pracę plus pracę dyplomową do napisania, to jeszcze miałam, słuchajcie, certyfikację z SAFe, czyli Scaled Agile Framework, również na studia. To jest taka certyfikacja, która jest bardzo pożądana w świecie project managementu. Mieliśmy taki kurs certyfikacyjny plus jedno podejście do egzaminu w kursie, jeżeli chodzi o jakby zakres kursu, mieliśmy to wliczone. Nie powiem, że w cenę, bo nie płacę za te studia jako osoba mieszkająca tutaj, zameldowana w Szwecji. Swoją drogą to też jest świetne w ogóle, że można studiować mając nawet 30, 40, 50 lat, możesz iść na darmowe studia i totalnie na przykład zmienić swoją branżę. A co więcej, nie trzeba za to w ogóle płacić, a jeszcze w wielu przypadkach tobie za to zapłacą. No, w każdym razie zrobiłam tę certyfikację i również myślałam, że to będzie prostsze, chociaż z drugiej strony obawiałam się, że będzie tak jak było, czyli że będzie to niezwykle techniczny kurs i bardzo techniczny egzamin. I powiem Wam, że również no, musiałam poświęcić na to o wiele więcej czasu niż pierwotnie zakładałam. Więc no namęczyłam się z tym, powiem Wam szczerze. W zeszłym tygodniu właśnie w piątek rano usiadłam do egzaminu najpierw próbnego. Ten egzamin próbny poszedł mi dobrze, nawet bardzo dobrze. A później od razu zrobiłam ten egzamin właściwy, naprawdę mega bojąc się tego, że po prostu nie zdam, bo był to bardzo trudny egzamin, muszę przyznać. Ale zdałam pomyślnie za pierwszym podejściem, także udało się. Albo, no w sumie, kurczę, nie powinnam mówić udało się, bo no, nie udało się, tylko sobie zapracowałam na to przecież. No i jeszcze w tym samym tygodniu również miałam trzecie z czterech spotkanie z kursu sędziowskiego, ponieważ robię sobie uprawnienia sędziowskie do frisbee z federacji ABDOG, żeby móc sędziować zawody i też, żeby móc być może w przyszłym roku zorganizować pierwsze ABDOGowe zawody w Szwecji. Tak więc wszystko to miałam w jednym tygodniu i powiem Wam, że już na początku tygodnia mój organizm mówił, że jest jakaś pomarańczowa lampka na kokpicie, która się świeci, ale jeszcze możesz ją zignorować. Więc oczywiście ją zignorowałam. I na przykład jak o godzinie 18 już mi się tak straszliwie chciało spać, że po prostu korki mi wywalało i wytoczyłam się tylko z psem na dwór i Henię wysłałam z drugim psem i potem o 19:15 już leżałam wyżej, po prostu odjechana totalnie z tego świata, no to jeszcze nie wzbudziło to aż tak bardzo moich podejrzeń. Też zdarzało mi się siedzieć na przykład do 22:30 i robić jakąś pracę jeszcze właśnie, albo tą dyplomową, albo certyfikacyjną, albo sędziowską, albo coś tam jeszcze innego. Bo oczywiście też nie powiedziałam w sumie o tym, co jest teraz najważniejsze dla mnie i też najbliższe mojemu sercu, czyli no moja mała firemka frisbowa, ale w sumie o tym Wam opowiem jeszcze troszeczkę później, bo no to jest strasznie fajna rzecz i w ogóle no, nie liczę tego na razie jako pracę, chociaż wymaga to oczywiście wysiłku i dużo pracy włożonej w to wszystko. No, ale słuchajcie, no mój organizm już wywalał jakieś takie śmieszne pomarańczowe lampki. No i w piątek w zeszłym tygodniu zrobiłam tę certyfikację. Poszłam sobie potem popływać w jeziorze, przepłynęłam jakieś tam 1400 metrów, a musicie wiedzieć, że ja w tym roku na przykład jeszcze w ogóle nie byłam na basenie. I moje pływanie było takie, że raz zrobiłam sobie swim run i przepłynęłam może łącznie, nie wiem, z 1000, może 1200 metrów, może troszkę mniej, z bojką i z łapkami i spompowałam przy tym łapy strasznie. Natomiast prawie codziennie przez jakiś czas, jak było ciepło, bo teraz niestety nie jest ciepło, kąpałam się w jeziorze, ale to było kąpanie się naprawdę dyrektorską żabą. Chyba raz sobie popłynęłam kraulem, tak żeby mieć czepek i okularki i trwało to może 5 minut, także to było całe moje pływanie tegoroczne. Więc jak poszłam i przepłynęłam sobie te 1400 metrów, to naprawdę miałam spompowane po tym łapy. Strasznie śmieszne, jak po prostu ludzkie ciało się zmienia i dostosowuje się do siedzącego lub sportowego trybu życia. Jakoś mnie, wiecie co, na ten basen strasznie nie ciągnie, ale o tym, do czego mnie ciągnie, a do czego mnie nie ciągnie, to jeszcze też będę potem mówić. Nie, żebym była jakoś strasznie przygotowana do tego odcinka podcastu, ponieważ bardzo chciałam go nagrać, owszem, ale bardzo też nie miałam czasu na to, żeby się w ogóle przygotować, żeby pomyśleć, o czym właściwie chciałabym do Was dzisiaj gadać, ale bezpośrednio przed złapaniem za dyktafon spisałam sobie kilka rzeczy na kartce. Zresztą po drugiej stronie tej samej kartki mam to, o czym bym chciała powiedzieć we vlogu, bo chciałabym, jeśli mi harmonogram mój dzisiejszy pozwoli, to może zaraz po odcinku tego podcastu nagram jeszcze vlog, bo widziałam, że ostatni vlog po szwedzku nagrałam w listopadzie. I myślę sobie, że już może być czas, żeby zrobić jakieś nowe podsumowanko vlogowe znowu. Więc słuchajcie, no Jezu, już mówię Wam chyba z czwarty raz o tym, że poszłam sobie pływać w zeszłym tygodniu w piątek po zrobieniu certyfikatu z SAFE. No i sobie potem wróciłam do domu, troszkę sobie odpoczęłam, zaplanowałam, co bym chciała robić w następne dni, to znaczy w weekend. No i chciałam iść z koleżanką popływać na SUP-ie w sobotę i była piękna pogoda, chociaż straszny wiatr był. No i poszłam sobie jak zwykle rano o godzinie 5 z dziczkiem, potem sobie poszłam ze smoczkiem, no a potem, słuchajcie, wywaliło mi korki po prostu. To znaczy była godzina 7:20, a ja poczułam, że boli mnie głowa i że jestem zmęczona straszliwie i że muszę się położyć na drzemkę. I w ogóle skumajcie, wiecie, przedpołudniowa drzemka o godzinie 7:20, ale tak mnie łóżko wołało, że po prostu stwierdziłam, że no nie, a musicie wiedzieć, że mój organizm generalnie nie pyta o to, czy ja bym chciała zrobić drzemkę, tylko po prostu sobie tę drzemkę bierze, więc pognało mnie po prostu do łuzia i słuchajcie, spałam 2 godziny, śniły mi się jakieś niestworzone rzeczy, śniło mi się również, że się budzę i że jest godzina 12:00, śniło mi się też, że poszłam z koleżanką na te słupy. Śniło mi się też, że ona sama poszła na te słupy. Po prostu jakaś masakra totalna. I obudziłam się o 9:30 i troszeczkę się czułam lepiej. Ale niestety cały dzień byłam po prostu półmartwym ciałem. Wprawdzie głowa mnie potem już przestała boleć, ale naprawdę się czułam wykończona. Wykończona się czułam. W niedzielę potem, słuchajcie, pojechałam na trening z psem. I sam trening był spoko, ale jak tylko wsiadłam do samochodu i wracałam do domu z powrotem, to mnie znowu zaczęła boleć głowa i znowu się czułam jak zwłoki. Potem w poniedziałek znowu mnie bolała głowa. We wtorek chyba mnie głowa nie bolała, ale w środę mnie znowu bolała. Potem, słuchajcie, no jakaś masakra totalna. Więc no zapłaciłam w sumie całym tygodniem, który teraz dobiega końca, za poprzednie 2 tygodnie. No i cóż, że ze Szwecji. No, chyba muszę to po prostu wziąć na klatę, bo rzeczywiście, kurczę, no mój harmonogram obejmował w sumie harmonogramy takie jakby 3 osoby mogły obdzielić pomiędzy siebie, a też weźmy pod uwagę to, że codziennie o godzinie 4:30 lub czasami 4:40 dzwoni mój budzik, żeby wyjść z dzikuniem na spacer co najmniej godzinny, a potem ze smoczuniem i ze smoczuniem też się staram pochodzić z 30 minut, chociaż to akurat się nie zawsze udaje. No, powiem wam, że słabo trochę i muszę przeżyć jeszcze 3 tydzień w podobny sposób, chociaż już kurs sędziowski mój dobiegł końca. Wczoraj miałam ostatnie spotkanie z tego kursu sędziowskiego. Teraz muszę popoprawiać swoje prace domowe z sędziowania, przygotować się do egzaminu i zdać egzamin. I mam nadzieję, że egzamin zostanie zdany pomyślnie i będę sędzią dog frisbee z Updoga. Muszę jeszcze 3 razy pójść do pracy, do biura i to jest dla mnie trudne. I 1 dzień popracować zdalnie. Pracę dyplomową mam zrobioną, certyfikację mam zrobioną, ale jeszcze, słuchajcie, i tak jak mówię, w ogóle tego nie liczę jako pracę, ale pewnie większość z Was wie, którzy to słuchają, że mam również swoją firemkę. I moja firemka to są moje rzeczy copywriterskie, których ostatnio jest mało, ale jest to przede wszystkim moje frisbowanie. I z tym frisbee, słuchajcie, to jest tak, że ja z frisbee to zaczęłam w 2006 roku, jak dostałam swojego pierwszego pieseczka Rastusie. No i w sumie od tego 2006 roku to frisbee jest mniej lub bardziej w moim życiu. Ze Smoniem startowałam kilka razy w zawodach, ostatnio w 2019. No i te zawody to były w ogóle tak totalnie na spontanie. To znaczy, nie wiem, nudziło mi się akurat tego dnia czy coś i przyjechałam na te zawody i Smonia sobie wystartował. Kilka lat wcześniej w ogóle na takim samym przypale, jakoś w ogóle między treningami triatlonowymi moimi też pojechałam na zawody i Smonik w ogóle wygrał 2. miejsce pośród chyba 100 psów, więc no to był taki właśnie Smonik, znaczy jest cały czas, ale już z nim nie trenuję. W każdym razie z tym Smoniem to mogłam sobie pozwolić na takie rzeczy, że po prostu jechaliśmy na zawody i ja mu rzucałam to frisbee, on je łapał i wygrywaliśmy. Natomiast z Dziczkiem jest zupełnie odwrotnie. Dziczek naprawdę stawia przede mną wyzwania jakieś no, po prostu nieprawdopodobne na każdym kroku. No i jestem mu tak naprawdę wdzięczna, mimo tego, że jest to rozwój, wiecie, metodą po prostu, nie wiem, gęba po żużlu. No to jednak dzięki niemu wracam do tego pieskowego świata, albo może właściwie już powinnam powiedzieć, że wróciłam, bo biorąc pod uwagę to, ile rzeczy robię wokół tego, no to jest to rzeczywiście już raczej powrócenie, ponieważ nie tylko pracuję z samym dzikusiem, tak naprawdę każda sekunda obcowania z tym psem to jest praca z nim, nie oszukujmy się, lecz także rozwijam się właśnie bardzo, jeżeli chodzi o wszelkie kursy. I wiecie co, muszę wam powiedzieć, że ja to chyba potrzebuję mieć po prostu jakąś wkrętę w życiu, bo jak nie mam wkręty, to się czuję jakoś tak, nie wiem, znudzona albo jakaś taka zupełnie niepełna. I też w ogóle zauważyłam śmieszną rzecz, że bardzo się zmienia perspektywa. Dobra, to nie jest w sumie jakieś strasznie odkrywcze, prawda? Ale mam na myśli to, że wiecie, ja w tym pieskowym świecie jednak mimo wszystko trochę zostałam, jak trenowałam triatlon, ale ten triatlon był dla mnie wtedy na piedestale i wszystko to, co się kręciło wokół triatlonu, to było dla mnie wtedy najważniejsze, czyli na przykład to, co mówił jakiś tam trener, albo to, co, nie wiem, zrobiła jakaś tam zawodniczka, albo jakieś tam zawody, albo harmonogram treningowy, to wszystko było naprawdę najważniejsze i wokół tego wszystko inne było układane, natomiast te rzeczy pieskowe w ogóle były na jakimś totalnie takim dalszym planie, więc na przykład jak byłam na tych zawodach frisbee, no to było fajnie, ale jakoś tam nie przyglądałam się za bardzo tym zawodnikom. Jak na przykład ktoś sobie kupował nowego psa, to w ogóle, no okej, kupił sobie psa, spoko. W ogóle, wiecie, jakoś mnie to nie emocjonowało. A teraz, jak jestem w tym pieskowym świecie z powrotem, no to jest totalnie odwrotnie, czyli wiecie, patrzę sobie na ten triatlon, ale jakoś tak mnie nie za bardzo obchodzi, czy ta zawodniczka wygrała, czy inna zawodniczka wygrała, czy jakiś tam trener kogoś tam trenuje, czy ktoś tam inny zmienił trenera, czy jakieś zawody są odwołane. Wiecie, ja tym wszystkim strasznie żyłam przez tyle lat, natomiast te rzeczy pieskowe były dla mnie takie, że aha, dobra, spoko. A teraz jest znowu z powrotem odwrotnie, czyli właśnie te rzeczy sportowe, ludzkie są dla mnie takie, a no dobra, spoko, fajnie na to popatrzeć. I myślę, że w ogóle taka perspektywa i taka zmiana perspektywy właściwie i obserwowanie tej zmieniającej się perspektywy jest bardzo rozwijające, bo widzę, jak bardzo wszystko jest względne, bo jak się siedzi naprawdę w środku jakiegoś środowiska, no to naprawdę bardzo trudno jest się zdystansować i pomyśleć sobie, że o, może to nie jest takie ważne, albo może o, to nie jest pępkiem świata totalnie dla wszystkich wokół, tak jak jest dla mnie. I teraz na przykład jak jestem w tym pieskowym świecie znowu i mam ten kurs sędziowski, to na przykład prowadzi go osoba, która, no takie nazwisko, wiecie, które od początku w tym świecie pieskowym moim jest bardzo głośne i takie bardzo szanowane. I jak ja zobaczyłam, że właśnie ten gościu będzie nam prowadził sędziowski kurs, no to w ogóle wow, wiecie, jakby ten Brett Sutton prowadził jakiś tam kurs sędziowski z triatlonu. Takie ogromne, ogromne nazwisko. Natomiast też wiem, że na przykład gdybym teraz miała okazję zrobić właśnie jakiś sędziowski kurs z Brettem Suttonem, to bym myślała, no dobra, no Brett, fajnie. Także śmiesznie jest obserwować taką perspektywę zmieniającą się, naprawdę. Ale wracając, wiecie, do wkręty. Zacznę może od tego, że jak czasami oglądam jakieś nagrane ćwiczenia z moim psem, Dziczkiem, to widzę, że on podchodzi do wszystkich zadań tak, jakby to naprawdę, wiecie, jakby losy świata zależały od tego, czy on zrobi kółko w lewą stronę poprawnie. I to jest śmieszne do obserwacji, ale też im bardziej obserwuję siebie, to tym bardziej widzę, że on jest po prostu totalnym odzwierciedleniem mnie i że ja mam dokładnie tak samo. I wszystkie jakieś moje zadania i wszystkie jakieś takie moje przedsięwzięcia, w których ja biorę udział, podchodzę do nich śmiertelnie poważnie. I tutaj w sumie mogę płynnie przejść do tego, dlaczego praca w korpo jest dla mnie taka trudna. Jest wiele powodów, dla których, przez które praca w korpo jest dla mnie trudna, ale myślę, że to jest jeden z największych, z najtakich bardziej palących powodów dla mnie, że po prostu praca w korpo to jest jakaś taka bardzo mała odpowiedzialność w bardzo określonym zakresie zadań i mam też wrażenie, że ten work-life balance korporacyjny jest naprawdę niezwykle przesunięty w stronę life. Czy to źle? Nie sądzę, żeby to było źle, ale czy to jest moje? To jest tak bardzo nie moje, słuchajcie, że no drama. Wiecie, jak ja pracowałam w redakcji przez wiele lat, to ja byłam ogromnym ambasadorem swojego pracodawcy i byłam niezwykle lojalna w stosunku do tej firmy. zawsze było można na mnie liczyć. I wszystkie przedsięwzięcia, wszystkie wywiady, wszystkie spotkania, zawsze byłam ogromnie, ogromnie przygotowana, właściwie nawet przeprzygotowana. No i to jest jakby mój domyślny tryb działania. Natomiast tutaj w korpo ostatnio miałam naprawdę bardzo taki... Kurczę, jak to powiedzieć po polsku? Znowu mam problem z jakimś polskim słowem albo zdaniem. Bardzo mi to dużo powiedziało o korporacyjnym stylu życia i pracy. I tak, wiecie, nie chciałabym zdradzać jakoś strasznie szczegółów tego, co ja robię w pracy i tego, jak ta firma funkcjonuje i tak dalej, bo uważam, że to byłoby trochę nie fair, ale mogę wam powiedzieć, że przechodzimy właśnie reorganizację i że zostaliśmy poprzesuwani do różnych działów. Ja miałam taki przywilej, że mogłam sobie wybrać, w którym dziale mogę pracować, bo szefowa mi powiedziała, że generalnie wszystkie działy mnie chcą i że są bardzo zadowoleni z mojej pracy. Więc wybrałam sobie taki dział, w którym uważam, że najmniej wiem, paradoksalnie, i dzięki temu będę miała jakieś takie najfajniejsze, największe wyzwanie, jeżeli chodzi o uczenie się nowych rzeczy. No i też branża tak naprawdę, w której pracujemy, albo raczej wokół której pracujemy, jest dla mnie bardzo interesująca. Więc troszeczkę się zrobiło ciekawiej w tej mojej pracy, ponieważ codziennie gadam z ludźmi, którzy są niesamowitymi mózgami. Profesorowie, PhD, postdoktoranci z najróżniejszych zakątków świata. No fajne to jest i jakoś mi to zawsze strasznie poprawia morale i bardzo mi poprawia humor w tej pracy. Natomiast właśnie zostaliśmy zreorganizowani, poszłam do innego działu i od kilku już szefów usłyszeliśmy, że ci, co są nowi w tych działach, mają się uczyć tej branży w taki sposób, że, no, że tak naprawdę proszą tych ludzi, z którymi przeprowadzają rozmowy, wywiady, żeby im poopowiadali na przykład o swojej pracy i w ten sposób mamy się uczyć tych swoich nowych stanowisk i nowych branż. No i dla mnie to jest takie totalnie w drugą stronę, niż ja sobie to wyobrażam. Bo w moim idealnym świecie i w moim nieidealnym mózgu to w cudzysłowie powinno wyglądać tak, że jeżeli wchodzę do nowej branży, to robię ogromny research, googlam po prostu wszystko, mam może jakieś wewnętrzne szkolenie z tej branży, potem mam jakiś wewnętrzny egzamin, a może nawet zewnętrzny, no i potem już taka super przygotowana, mogę właśnie dzwonić, wiecie, do pierwszego kandydata, z którym mam przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną, no i wtedy już taka super przygotowana, właściwie tak po partnersku mogę z nim przeprowadzić wywiad. Natomiast, no i tutaj się okazało, że to zupełnie w ogóle mamy nie tak robić, tylko że tacy mało przygotowani z jakimś tam może troszeczkę researchem osobistym mamy dzwonić do tych ludzi i właśnie ich wypytywać, co oni tak naprawdę robią i prosić ich o to, żeby tłumaczyli nam różne skróty, bo to jest środowisko naukowe, więc skrótów jest dużo. No i kurczę, no nie wiem. Nie wiem, co mam o tym myśleć, bo no nie wiem, kurczę. Jeżeli macie ochotę, to powiedzcie mi, co o tym sądzicie, bo dla mnie to, jak ja usłyszałam o tym, jak mamy to robić, to dla mnie to było takie trochę, nie wiem, niepoważne, bo jednak my mamy być specjalistami od tego, co robimy i wprawdzie oczywiście nie specjalistami w tym, co oni robią, to jest oczywiste, ale jednak poczułam taki zgrzyt, że kurczę, czy to nie jest takie trochę nieszanowanie tego swojego rozmówcy, że dzwoni do niego, wiecie, ktoś, kto ma mu realnie pomóc i tak naprawdę ten ktoś nie wie za wiele o tym, co ta osoba, do której dzwonimy, robi. Nie wiem, może to jest jakiś mój problem wewnętrzny i osobisty. Bardzo jestem ciekawa w ogóle, co wy o tym sądzicie. A może to jest po prostu syndrom oszusta. Tak też może być, bo wiecie, ja nie odczułam jeszcze nigdy, już zrobiłam kilkanaście takich wywiadów z kandydatami i nie odczułam nigdy, żeby ci kandydaci jacyś byli, nie wiem, zniesmaczeni na przykład tym, że ja pytam ich o wytłumaczenie jakiegoś skrótu. Być może to jest zupełnie, totalnie okej w tej branży i ogólnie w życiu, bo ja też No, ja tak podchodzę do tych wszystkich swoich zadań strasznie poważnie i zawsze próbując być właśnie nadprzygotowana i zawsze też czując, że nie jestem wystarczająco przygotowana. Jest taki fanpage na Facebooku, pierdolę, że nie umiem, a potem mam 5-0 i myślę, że ja mogłabym być ambasadorem tego fanpage'a, naprawdę. Bo rzeczywiście mam tak totalnie we wszystkim, co robię, czy to jest rzucanie frisbee pieskowi, czy to jest właśnie jakieś przygotowanie się do egzaminu. Już chyba Wam wspominałam w którymś z poprzednich odcinków, że ja jak poszłam na te studia moje w Szwecji, no to byłam wtedy w Szwecji dokładnie rok. I tam było takie wymaganie, żeby mieć pewien kurs już ukończony na określonym poziomie i ja jeszcze nie miałam tego kursu i to nie dlatego, że nie byłabym w stanie go zrobić, tylko dlatego, że jest jakby państwowa określona ścieżka przechodzenia przez te kursy i te kursy mają określoną długość, więc ja po prostu jeszcze ze względów czasowych nie doszłam do tego etapu. Więc jak łatwo się domyślić, miałam ogromny syndrom oszusta w związku z tym i przed pierwszym egzaminem, a egzaminy mamy wszystkie ustne, próbowałam naprawdę nauczyć się całego szwedzkiego i zamiast uczyć się po prostu rzeczy merytorycznych do tego konkretnego egzaminu, to ja się uczyłam jakichś słówek i uczyłam się jakichś konstrukcji gramatycznych i byłam naprawdę bardzo poważnie przerażona, że te egzaminatorki im powiedział, że no słuchaj Joanna, no bardzo, bardzo nam przykro, ale wróć jak się nauczysz języka, bo mamy cię tutaj wyszkolić w rok na Agile Project Managera i wypuścić cię na rynek pracy, a ty no nie bardzo umiesz po szwedzku, nie? A chcesz iść na rynek szwedzki, więc no sorry. No i nie wiem, może łatwo się domyślić, że nic takiego się nie wydarzyło i nawet po tym egzaminie podzieliłam się tą swoją dziwną wątpliwością z egzaminatorką, jedną z egzaminatorek i ona w ogóle tak nie bardzo skumała, o co mi właściwie chodzi i powiedziała, że no co ty, weź w ogóle, a jakbyś miała jakiś problem, to można sobie pomóc przecież angielskim, a ja no niby można, co nie? Ale w ogóle nie przyszłoby mi to do głowy podczas tego egzaminu. Uważałabym, że to jest wprost nieprzyzwoite, żeby sobie pomóc z angielskim. Także no, być może syndrom oszusta. I tak samo też mam teraz, jak robię te frisbowe rzeczy. Wiecie, ja pierwsze swoje instruktorskie kroki stawiałam w roku, kurczę, 2007. Miałam wtedy 17 lat i Ula Grzegorzewska mnie zaprosiła do tego, żebym otworzyła z nią klub Agility pierwszy w województwie pomorskim i to było dla mnie ogromne wyróżnienie, za które jestem jej wdzięczna do dzisiaj. Jestem w ogóle mega wzruszona cały czas tym, że zaufała po prostu 17-latce, która wcześniej nie miała żadnego doświadczenia z psami. No i uważam, że super nam to wyszło i też bardzo dużo osób, które były wtedy na tych naszych pierwszych zajęciach, no są cały czas w tym sporcie po tylu latach i dalej się rozwijają i teraz ja bym się mogła bardzo wiele od nich wszystkich nauczyć. Więc no fajnie to wyszło i też myślę, że daje mi to takiego kopa i trochę takiego ego boosta, jeżeli chodzi o rozwijanie frisbee tutaj w Szwecji, bo to jest no jakby nie patrzeć coś, co ja już być może w jakimś tam stopniu robiłam, aczkolwiek no właśnie syndrom oszusta tutaj również występuje i prowadziłam na przykład, wiecie, pierwszy w ogóle ever trening taki zapoznawczy z dyscypliną w Sztokholmie. I no byłam oczywiście przerażona tym, że ludzie mogą mieć naprawdę bardzo wysokie wymagania i bardzo wysokie oczekiwania i czy ja je spełnię i jak to będzie. Ale najbardziej, słuchajcie, mnie przeraziła taka opcja, że byłam nieco wcześniej na seminarium z obrony i tam sobie patrzyłam na ludzi i większość tych ludzi to była w ogóle na bardzo, bardzo wysokim poziomie sportowym. I jedna dziewczyna, z którą właściwie najwięcej miałam pogaduch w tym czasie, zainteresowała się właśnie, co ja mam na bluzie i że to do frisbee. Właśnie tak z nią trochę pogadałam o tym wszystkim. I ona powiedziała, że ona bardzo chętnie przyjdzie na taki trening zapoznawczy z dyscypliną. I to mnie, słuchajcie, przeraziło, bo pomyślałam sobie, że jeżeli ona jest w tym IGP w trójce, czyli na najwyższym poziomie i ona tutaj przyjdzie na trening zapoznawczy, to jest naprawdę ogromne, ogromne wymaganie, jeżeli chodzi o mój poziom i to, co ja zaprezentuję. Ale w ogóle było super i okazało się, że jest ogromna pokora w niej i jakaś taka ogromna chęć do nauczania, uczenia się różnych rzeczy. No i było ekstra, no. Naprawdę było super ekstra. Także wiecie, te wszystkie frisbowe rzeczy i ogólnie pieskowe, to jest coś, co naprawdę mega mnie jara. I teraz jara mnie najbardziej ze wszystkiego, co robię. No i chcę się rozwijać w tym kierunku i też jestem strasznie ciekawa, już tego nie sprawdzę, ale jestem strasznie ciekawa, co by było, gdybym przez te wszystkie lata właśnie nie odeszła od tych pieskowych rzeczy, tylko bym kontynuowała, chciałam powiedzieć kontynuowała, ale to nie byłoby po polsku, pieskowe rzeczy, gdybym nie odeszła właśnie do triatlonu, tylko robiła cały czas właśnie to. I tak jak mówię, no już tego nie sprawdzę i też w ogóle zastanawiam się, czy w moim przypadku dałoby się zrobić taką rzecz, bo powiem wam, że strasznie podziwiam, ale też strasznie dziwię się ludziom, którzy na przykład wtedy, kiedy ja zaczynałam przygodę swoją z psim sportem, czyli ten rok 2006, byli już w tym sporcie od wielu lat i teraz w roku 2023 dalej są w tym sporcie. No, absolutnie zadziwiające dla mnie, godne najwyższego podziwu, ale kurczę też, no po prostu nie jestem sobie w stanie siebie wyobrazić w czymś takim. Myślę, że potrzebowałam, wiecie, tej przerwy wieloletniej w tych pieskowych rzeczach, żeby nabrać perspektywy troszeczkę innej, żeby spojrzeć na te wszystkie rzeczy z trochę innej perspektywy, z innego miejsca jakby świadomościowego. Być może właśnie dlatego, że się tak strasznie wkręcam. Bo nie wiem, czy można tyle lat na takim poziomie wkręty coś poprowadzić i tym się nie spalić. I myślę, że jak miałam Rastusię w tym 2006 roku, znaczy od tego 2006 roku, to myślę, że mój poziom wkręty był troszkę za wysoki. I być może teraz też jest troszkę za wysoki, bo dziczek i praca z dziczkiem jest teraz moim najwyższym priorytetem i najważniejszym projektem tak naprawdę. I tam studia, praca i tak dalej raczej są układane pod tym kątem niż odwrotnie. I myślę, że to też może być trochę za wysoki poziom. I też trudno mi powiedzieć, czego tak naprawdę za wysoki poziom. Czy za wysoki poziom zaangażowania, czy za wysoki poziom presji takiej nie do końca uświadomionej, czy za wysoki poziom, żeby w ogóle to utrzymać przez wiele lat. No zobaczymy tak naprawdę. I też przychodzi mi na myśl jeszcze inna rzecz z tym związana, ponieważ taki wysoki bardzo poziom zaangażowania też wprowadza mnie w taki stan obowiązkowości, wiecie. I teraz na przykład w zeszłym roku strasznie się wkręciłam w swimrun. I to był taki swimrun bardzo niezobowiązujący, ponieważ ja wtedy nie zamierzałam jakoś strasznie się przygotowywać do zawodów i tak dalej, raczej sobie robiłam to w taki sposób turystyczny, powiedziałabym. No to jednak bardzo szybko zaczęłam się wkręcać w taki sposób, że jak na przykład przez 2 dni nie zrobiłam swimrunu, no to już miałam takie FOMO swimrunowe, że wiecie, że zaraz się lato skończy, a że ja nie bardzo swimrunuję i że powinnam swimrunować więcej, bo właśnie zaraz się lato skończy. Później wystartowałam sobie w jakichś zawodach i pierwsze zawody były takie, że no nie miałam żadnej presji na sobie, ale kolejne zawody, drugie i trzecie, zwłaszcza wtedy, kiedy startowałam już w parze, no to już to była duża presja i bardzo, bardzo duże zaangażowanie. I po tych ostatnich zawodach w sezonie ja naprawdę byłam zmęczona tym sezonem, bo już miałam inny mental niż wtedy, kiedy startowałam w triatlonie profesjonalnie i to naprawdę był mój najwyższy priorytet. I no tak sobie pomyślałam, że kurczę, ja chyba nie chcę w tym sezonie, czy w następnym sezonie, czyli w tegorocznym sezonie startować w zawodach, że nie jest mi to potrzebne i nie mam chyba na to ochoty. I wiecie co, trenuję sobie z Tomkiem Jakubowskim, jak pewnie też wielu z Was wie, jeżeli chodzi o trening z pieskami, z pieskiem właściwie. I głównie trenujemy online, ale też jak przyjeżdżam do Warszawy, to trenuję z nim na żywo. I żona Tomka, Ela, jest osteopatką, fizjoterapeutką i osobą, która naprawdę fajne rzeczy robi z psami również i nie tylko z psami. I sobie zaczęłam śledzić jej fanpage i takie dwie bardzo ciekawe rzeczy dla siebie znalazłam. Jedna to jest taka, że Ela napisała, że przestała robić rzeczy z punktu straty. Czyli, że na przykład jak widziała jakieś ogłoszenie o warsztatach czy seminarium i myślała sobie, że kurczę, powinnam pojechać. Znaczy nie wiem, czy tak sobie myślała, ja to tak interpretuję, więc chciałabym, żeby to było jasne, że teraz wyłącznie o swojej interpretacji tego, co przeczytałam, mówię. Więc wtedy, kiedy ja interpretuję to, że ona myślała sobie o tym, że są jakieś warsztaty, seminarium i że może powinna pojechać, bo jeżeli nie pojedzie, no to coś straci, no to, że właśnie przestała robić rzeczy z punktu straty i że jeżeli myśli o tych warsztatach i o tym seminarium właśnie tak, że jeżeli nie pojedzie, to coś straci, no to, że nie jechała na to seminarium i że jechała tylko wtedy, kiedy coś ją tam wołało i kiedy miała faktycznie ochotę na to. I druga rzecz to jest właśnie ta z ochotą, czyli że wiele razy dziennie zaczęła siebie pytać, na co ma ochotę i robić te rzeczy i że to zmieniło sporo w jej życiu. Też znowu, to jest moja interpretacja tego, co przeczytałam. I dużo rozkminy to we mnie wywołało, bo tak jak na przykład myślę o tym swimrunie, to też trochę wydaje mi się, że w tym roku robiłabym to z takiej pozycji straty, bo zrobiłam jeden tylko swimrun w tym roku i było super, było ekstra. Natomiast jak na przykład pomyślałam sobie, że o, dzisiaj mam wreszcie dzień bez pracy, dzień bez certyfikacji, że mam jakieś tam rzeczy oczywiście do zrobienia, ale nie jest to nic, co nie może poczekać na przykład do popołudnia albo do następnego dnia, to już miałam takie poczucie, że kurczę, może powinnam pójść na ten swimrun, bo za 2 tygodnie wyjeżdżam. Nie będzie mnie 3 tygodnie, potem zostanie już tylko sierpień tak naprawdę. No i w tym sierpniu być może będę zajęta, być może coś tam i że będę żałować. I to jest, kurde, ta pozycja straty i też nie do końca takie szukanie tego, na co mam ochotę. I tylko właśnie, kurczę, bardzo to jest dla mnie niezwyczajne. Bardzo to jest dla mnie niestandardowe i niezwyczajne, żeby robić to, na co mam ochotę. I też nie wiem, do czego by mnie to doprowadziło. I chyba nie jestem jeszcze w takim momencie życia, że jestem w stanie powiedzieć, sprawdzam i faktycznie podążę za tą ochotą. Może trochę dlatego, że jestem czasami impulsywna i taka strasznie jestem emocjonalna i na przykład gdybym za bardzo zaufała temu, na co mam ochotę, to na przykład kurczę, dziwne mi przychodzą myśli do głowy, na przykład, że wiecie, że rzuciłabym pracę, bo mi się nie podoba w biurze i stwierdziłabym pierdolę, narka i bym żarła potem gruz. Albo żebym, nie wiem, leżała na kanapie, obżerała się chipsami i patrzyła na telewizor. Chociaż, wiecie, tak naprawdę to nie jest w ogóle realne ryzyko, bo to by było dopiero nie moje strasznie, gdybym tak zrobiła. Bo ja wiem, że ja z chipsami przed telewizorem, to owszem, mogę sobie czasami poleżeć, ale godzinę albo dwie, a nie 2 dni. A godzina albo dwie krzywdy by mi w żaden sposób nie zrobiły. Więc tak czuję, że to, co przeczytałam, pracuje we mnie jakoś, ale chyba, kurczę, nie jestem jeszcze w tym miejscu, że jestem w stanie podążać za taką ochotą. Ale zaciekawiło mnie to i myślę, że będę się tak pytać, czy to jest pozycja straty, czy nie i czy mam w ogóle ochotę na coś. I tak znowu, jak już mam wrócić do tego swimrunu jeszcze raz, to na przykład dzisiaj sobie pomyślałam, że o, może powinnam, ale potem sobie pomyślałam, że właściwie to no mam ochotę na coś innego i miałam ochotę na to, żeby pójść z psem na trening frisbee, miałam ochotę na to, żeby nagrać podcast, mam ochotę na to, żeby może jakiś stretching sobie zrobić albo jogę, albo może przejść się przebiec, może niekoniecznie dzisiaj akurat na swimrun, również dlatego, że no cały tydzień bardzo się słabo czuję niestety. I wiecie, i widzicie, i zaczynam się kurna tłumaczyć przed sobą i przed wami, dlaczego nie pójdę na swimrun. Niesamowite to jest, widzicie? Kurde, człowiek ma niby prawie 33 lata, a jest po prostu gupolem. No, ale wiecie, jeszcze zanim zakończę ten podcast, to chciałabym taką klamrą trochę kompozycyjną wrócić do początku tego podcastu i tego, co mówiłam na początku tego odcinka, czyli że no strasznie ostatnio zapierdalam, no. I że wcale się nie dziwię, że mój organizm powiedział hola, hola, hold your horses. I jeżeli już zrobiłaś ten certyfikat i to wszystko, to teraz trochę musisz odpocząć. I że jeżeli sobie nie odpoczniesz, to ja ci tutaj chorobę i niemoc na 5 dni sprowadzę. No i głupio i niefajnie i nie poszłam na słupa i pewnie nie zrobiłam mnóstwa innych fajnych rzeczy, a jest lato, a ja mam letnie FOMO. Ale myślę, że koniec końców jestem trochę wdzięczna mojemu organizmowi, że w ogóle potrafi takie rzeczy zrobić i że jakoś, wiecie, no w miarę mało inwazyjnie, bo no nie oszukujmy się, to jest mimo wszystko stosunkowo mała strata, to co ja teraz straciłam przez te kilka dni, w porównaniu z tym, co mogłabym stracić po prostu zapierdalając i nie zwracając uwagi na sygnały płynące z mojego organizmu. Także no muszę się uczyć przyjmować to wszystko z pokorą i ze zrozumieniem. Chciałabym trochę zwolnić i przyjrzeć się temu, co ja rzeczywiście chcę i w jaką stronę chcę podążać. Boję się tego. I im więcej zapierdalam, im dłużej zapierdalam, tym bardziej się boję właśnie stanąć jakby w obliczu tego, co we mnie naprawdę siedzi. Już wielokrotnie tego w życiu doświadczyłam właśnie, że kończył się jakiś niesamowicie intensywny etap w moim życiu i ta pustka, którą wykonanie tych wszystkich zadań zostawiło, to nie była wcale przynosząca ulga pustka, tylko raczej przynosząca ogromny niepokój i takie, wiecie, bardziej niż jakbym dobiegła do mety i odebrała właśnie medal i mogła się nażreć arbuza, to bardziej tak jakbym się na przykład zgubiła gdzieś na trasie w lesie, bez kompasu i naładowanego telefonu. To mniej więcej się tak czuję, co niestety uważam, że jest znakiem, że no, że trochę przesadzam, no i że wrzucam na siebie po prostu za dużo. Za półtora tygodnia tak naprawdę jedziemy do Polski na 3 tygodnie. Mam zaplanowanych bardzo dużo rzeczy i chciałabym to nazwać wakacjami, ale myślę, że bardziej adekwatne byłoby nazwanie tego zapierdalacjami. I myślę, że wielu Polaków, emigrantów tak ma, że wtedy, kiedy przyjeżdża do Polski, to no nie ma za dużo odpoczynku, bo ma mnóstwo zadań. I ja oczywiście też mam mnóstwo zadań i do tej pory wszystkie moje wizyty w Polsce, od wyprowadzki z Polski, były właśnie ogromnie intensywnym czasem. Teraz również mam zaplanowane badania swoje, badania psów, jakaś tam wymiana czegoś tam w aucie, mnóstwo spotkań ze znajomymi, jakieś tam sprawy formalne, urzędowe czy coś tam. No wszystko, wszystko, naprawdę masakrycznie dużo rzeczy. I oczywiście jakoś tam się z tego cieszę, ale też, kurczę, smutna refleksja jest taka, że ja chyba nie potrafiłabym sobie tak pozwolić po prostu na wakacje i że takie wakacje, nie zapierdalacje, to byłoby dla mnie jakaś nieprawdopodobna presja. Bo jak myślę sobie, że na przykład zamiast 3 tygodni do Polski miałabym pojechać, nie wiem, na tydzień do Szwajcarii, Austrii, Chorwacji, Niemiec, gdziekolwiek, żeby powiedzmy poodpoczywać, to myślę, że napisałabym sobie taki plan po prostu zwiedzania, doświadczania, spotykania, zdjęciowania, relacjonowania, że no chuja bym odpoczęła. I to jest bardzo typowe dla mnie, bardzo typowe. I no ma to zalety, ale ma też wady i ciekawa jestem, czy ja w ogóle umiem jeszcze, kurde, odpoczywać i nie pędzić z produktywnością swoją nieprawdopodobną do przodu. Także no chyba na tym ten podcast zakończę. Chyba jeszcze mam trochę pary, żeby nagrać vlog, ale muszę trochę sobie pryszczy zamalować jakimś podkładem, pudrem, zanim ustawię kamerę i zacznę nagrywać. Tak więc no, życzcie mi miłych zapierdalacji, a ja Wam życzę miłych wakacji. Do widzenia. Pa, pa, pa.